Pan Bóg, bracie i siostry, dziękuję, że jestem dzisiaj z wami. Dziękuję Bogu, że będę mógł wam usłużyć słowem, które On położył mi na sercu. Ale zanim zaczniemy czytać Słowo Boże, chciałbym się czymś podzielić. Otóż całkiem niedawno usłyszałem taką ciekawą rzecz. Otóż z Pisma Świętego dla nas, chrześcijan, najważniejsze są Ewangelie. No bo to się dotyczy każdego z nas. Pozostałe rzeczy, typu listy Pawła, Piotra, one są skierowane do konkretnych grup. Do Koryntian, do Hebrajczyków, do Rzymian, do Galacjan, do Filipian. I to niekoniecznie nas musi dotyczyć, bo oczywiście mamy się z tym zgłębić, mamy się z tym zapoznać, ale to jest skierowane do konkretnej grupy. Do Filipian, do Kolosan, do Galacjan. Bracia i siostry, powiem tak, nie wiem, czy się z czymś takim zetknęliście, ja dopiero pierwszy raz byłem troszeczkę Słucham?
Nowość.
Byłem zaskoczony, bo tak jak Słowo Boże mówi, to jest Słowo Boże. Apostoł Paweł, apostoł Piotr na pewno napisali wiele listów, ale Bóg chciał, żeby pewne z nich znalazły się jako księga zamknięta, czyli część Słowa Bożego. Słowa, które On zostawił dla nas, nie tylko dla Filipian, nie tylko dla Koryntian, nie tylko dla Kolosan, ale też i dla Bialczan, dla Warszawian, dla Warszawiaków, dobrze, dla Warszawiaków, dla mieszkańców Dubowa, Łomas, Rakowisk i wszystkich tutaj, amen, tak jest, i wszystkich świętych, tak. I tak samo Stare Przymierze, czyli Stary Testament też obowiązuje. Tych z Rakowisk, tych z Białej, tych z Dubowa, nawet tych z Łomas. Wszystkich obowiązuje. I tych z Warszawy też. Dlatego dzisiaj przeczytamy Księgę Rut od pierwszy rozdział od pierwszego wersetu do 19. Otwórzmy, bracia i siostry, nasze Biblię od 1 do 19. Pomimo, że to jest Stare Przymierze, pomimo, że my teraz żyjemy w innym przymierzu, w nowym przymierzu, to Słowo jednak jest całością. I Stare Przymierze, i Nowe Przymierze to jest całe jako Słowo Boże. I musimy o tym pamiętać. Niestety nie wszyscy to respektują, nie bądźmy jak inni. Bądźmy tacy, jaki chce, żebyśmy byli Bóg. Księga Rut, strona 292. Tutaj, o jest, Beniamin wyświetla, super, dziękuję ci. Od 1 wersetu do 19. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi. Synowie zaś jego to Machlon i Kilion. Byli to Efrajtyjczycy z Betlejemu judzkiego i przyszli na pola moabskie i przybywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki. Jedna nazywała się Orpa, druga nazywała się Rut i mieszkali tam około 10 lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona, bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła wtedy z miejscowości, w której przybywała, a wraz z nią obie jej synowe. I wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: idźcie, powróćcie każda do domu swojej matki, niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazały się zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, że każda z was znalazł dom u boku swojego męża. I pocałowała je, a one wtedy głośno zapłakały. I rzekły do niej: my z tobą wrócimy do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała: zawróćcie, córki moje, po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, boć wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty ze swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz, i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój. Bóg Twój, Bóg mój. Gdzie Ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od Ciebie. Najmniej widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. I szły obie, aż doszły do Betlejemu. Na razie wystarczy. To, co teraz przeczytaliśmy no, dosyć krótki fragment Księgi Rut. Nie jest długa, zachęcam do przeczytania całej, od deski do deski, najlepiej ciągiem, żeby mieć pogląd tak naprawdę na całą księgę. Aczkolwiek, jedno z głównych bohaterek fragmentu, który teraz przeczytaliśmy, była Noemi. Noemi, która wraz ze swoim mężem Elimelechem wyemigrowała do Moabu za chlebem. W tamtym czasie w Izraelu panował głód. Jak czytaliśmy wielokrotnie, często było to spowodowane niewiernością Izraela w stosunku do Boga. I Bóg musiał w jakiś tam sposób reagować tak, żeby przyprowadzić swój lud do siebie z powrotem. Stąd też następowały różne sytuacje, między innymi głód. W związku z tym, że nie było co jeść na ziemiach izraelskich, Noemi, w sumie Elimelech ze swoją rodziną, czyli z żoną i synami, wyemigrowali do Moabu. Dzisiaj nazywamy to emigracja zarobkowa. Tak jak kiedyś ona istniała, tak i istnieje tutaj. Wielu z nas w jakiś tam sposób pracowało za granicą i nie pracowało dlatego, że chciało, tylko pojechało pracować, żeby zarobić jakieś tam pieniążki potrzebne do naszych celów. Załóżmy tak. Niektórzy cały czas są za granicą. Kogo mamy z naszego społeczności? Gdzie mamy? W Norwegii, mamy w Anglii, mamy też w Stanach. Myślę, że jeszcze pewnie można byłoby myśleć, szukać i pewnie też by się znalazły jeszcze inne kraje, w których są nasi członkowie, czy też byli członkowie Kościoła, którzy wyemigrowali właśnie, żeby znaleźć lepszą pracę, wyższe wynagrodzenie, czyli emigracja zarobkowa. Przenosiny do innego kraju zazwyczaj wiążą się z przystosowaniem do kultury, do społeczeństwa, a także i do warunków klimatycznych. Ja na przykład nie widzę siebie mieszkającego na Grenlandii. Tak samo ja nie widzę swojej żony, która mieszkałaby właśnie w takim pięknym kraju, ale w takim zimnym. Nie widzę siebie też mieszkającego w bardzo gorących kraju, w bardzo gorącym kraju. Cieszę się, że jestem tutaj. Cieszę się, że razem z żoną mieszkamy akurat w tym miejscu, gdzie mieszkamy. Bo tak zostaliśmy stworzeni. Ciężko byłoby nam też mieszkać w innym kraju, gdzie jest kultura zupełnie inna niż u nas. Mam na myśli na przykład kraje muzułmańskie, gdzie panuje, gdzie religią tak naprawdę jedyną obowiązującą jest islam, który zabrania jakiejkolwiek wolności religijnej, czyli musiałbym pewne rzeczy, żeby mieszkać w kraju muzułmańskim, musiałbym zrezygnować z pewnych rzeczy, czyli w jakiś tam sposób musiałbym się od Boga odsunąć. Przenosiny, które wymagają jakiegoś przystosowania, często nazywamy asymilacją. Ci, którzy nie potrafią się zasymilować, źle się czują w takim kraju. Są często odrzucane przez społeczeństwo. Dlatego, że jak to się mówi, jak wchodzisz między wrony, należy krakać tak jak one. I tak jak czytaliśmy, rodzina Elimelecha nie do końca dobrze zaaklimatyzowała się na polach moabskich. Widać, nie przyjęli tamtejszych wierzeń, nie przyjęli tamtejszych obrządków, nie przyjęli, nie zamienili Boga Jahwe na Boga moabskiego, czyli Kemosza. Chwała Panu, że wytrwali przez swoim. Mało tego, potrafili też innych odciągnąć, potrafili też innym przekazać wiarę w sumie nawet, nie tyle odciągnąć, co przekazać wiarę w Boga Jahwe, podzielić się, my to dzisiaj nazywamy Ewangelią, czyli dobrą nowiną, a to podzielić się tak naprawdę Bogiem, Twórcą. Mam na myśli synowe, Orpę i Rut, które również, dzisiaj to tak się mówi, zmieniły wiarę. Jak ja mówię, że jestem w kościele ewangelicznym, jak ja jestem w kościele protestanckim, to pytają się mnie, czy od dziecka. Mówię, że nie, kiedyś byłem w kościele katolickim. To dlaczego zmieniłeś wiarę? Ja wiary nie zmieniłem. Nie byłem buddystą, nie byłem muzułmaninem. Dalej wierzę w Boga, ja zmieniłem tylko wyznanie. No i a tutaj nieważne, jak ktoś zmienia kościół, to wiadomo, że zmienia wiarę. Wiarę zmieniła Oprah, wiarę zmieniła Ruth, bo odeszli od Boga Kemosza, Bożka Kemosza, Bożka Moabu, a zaczęli wierzyć w Boga Jahwe. Ale w pewnym momencie coś dziwnego zaczęło dziać się w tej rodzinie. Najpierw zmarł ojciec. Po jakimś czasie, jak już chłopcy, synowie, już byli żonaci, już dziewczyny, znaczy i Orpa, i Rut stali się częścią rodziny, zmarli i męscy potomkowie Elimelecha. I zostały same kobiety. Została Noemi, została Orpa i została Rut. Ciężko sobie wyobrazić, co musiała czuć wtedy Noemi. Kiedy straciła męża, później straciła jednego syna i drugiego syna. Miała gorycz w sercu, tak jak czytaliśmy w Słowie Bożym. I dla wielu byłby to idealny moment, żeby stanąć przeciwko Bogu. Dlaczego ty mi to zrobiłeś? Dlaczego ja? Dlaczego wszyscy? Dlaczego mój mąż? Dlaczego moi synowie? Byliśmy ci wierni, nawet tam na obczyźnie. Byliśmy ci wierni. Czy Noemi tak zrobiła? Czy Noemi stanęła przeciwko Bogu? Czy Noemi ustawiła się, odwróciła się od Boga? Absolutnie. Nie odwróciła się od Boga i dalej wiernie przestrzegała Jego zasad. Miała gorycz w sercu. Było jej ciężko z tym, że została sama. Ma tylko synowe. Jak tylko dowiedziała się, że Bóg zaczął błogosławić Izraela, odwrócił swój gniew, postanowiła wrócić w swoje rodzinne strony. Orpa i Rut, jej synowe, chciały pójść z nią. Noemi prosiła ich, aby zostały w swoim miejscu, bo oni nie należą do narodu izraelskiego. Im lepiej będzie, jak zostaną w Moabie. To były jeszcze młode dziewczyny z 10-letnim stażem małżeńskim. Ja mam 12 lat, ja uważam się za bardzo młodego, to musiały być naprawdę bardzo młode dziewczyny. Nasz staż małżeński jest 12-letni, więc tak naprawdę dzisiaj ktoś by powiedział, dobre partie. One zdecydowały inaczej. Noemi jeszcze raz poprosiła. Idźcie w swoją stronę. Zostawcie mnie, ja wrócę w swoje rodzinne strony, a wy zostańcie tutaj i wracajcie do swoich matek. Wracajcie do swojego ludu, wracajcie do swojego Boga, wracajcie do... ożeńcie się, przepraszam, wyjdźcie za mąż i miejcie normalne życie. Co zrobiła Orpa i co zrobiła Rut? Mamy tutaj dwa różne zachowania w tej samej jednej sytuacji, które są dla nas niesamowitą lekcją. Pierwsze zachowanie Orpy. Za pierwszym razem nie posłuchała Noemi, chciała z nią zostać. Ale za drugim razem, tak jak czytaliśmy, ucałowała teściową i co zrobiła? I odeszła, i wróciła do swojego ludu. Cała ta sytuacja pokazała jej serce. Serce, które było wierne Noemi, ale nie do końca było wierne Bogu. Orpa wiedziała, że wracając do swojego ludu, ewentualnie poszukując nowego mężczyznę, wróci też do swojego Boga. Czyli odstąpi, odwróci się od, mogę powiedzieć jasno, prawdziwego Boga, którego poznała dzięki swojej teściowej Noemi. Świadczyło to zachowanie Orpy, świadczyło, że jej wiara nie miała solidnych fundamentów. Bo gdyby te fundamenty były solidne, mocne, to ona nie wróciłaby do Moabu. Ona by została z Noemi, wiedząc, że swoje tak jej dobrze nie przyjmą. To się wydarzyło ponad 2000 lat temu. Ale tak naprawdę takie zachowanie obserwujemy dzisiaj u nas, w naszych kościołach, w naszych społecznościach. Czym był powrót Opry do swojego kraju? Tak naprawdę to był powrotem do grzechu. Opra, poznając Boga, Jahwe, wiążąc się z synem Elimelecha i Noemi, odwróciła się od swojego starego trybu życia. Zaczęła podążać za Bogiem. Ale w pewnym momencie stała się sytuacja taka, jaka się stała i została postawiona przed wyborem. Czy podążać dalej, czy się wycofać i wrócić do punktu, z którego przyszła. Drugi list Piotra, 2,22. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów tarza się w błocie. Bardzo mocne słowa, dosyć ostre, bardzo często obrazujące dzisiejszych chrześcijan, którzy się potrafią nawrócić, decydują się iść za Bogiem, idą cały czas, w pewnym momencie następuje coś w życiu, że oni się zatrzymują i mają do wyboru pójść w lewo, wąską drogą, ciężką drogą, bo może to być ciężka droga, czy pójść w prawo, drogą łatwiejszą, drogą, z której tak naprawdę się przyszło. I wielu nawróconych zawraca i idzie tą drogą, z której przyszło. Wraca pies do wymiocin swoich. Człowiek wraca do grzechu. Człowiek wraca do momentu, w którym został znaleziony przez Boga, bo to nie człowiek znajduje Boga, tylko Bóg znajduje człowieka. Tak samo jak każdy z nas został znaleziony przez Boga. Nie, to nie jest tak, że to my znaleźliśmy Boga. Nie, to Bóg nas znalazł. Grzech jest przekroczeniem Bożego prawa. I to trzeba pamiętać. I On będzie nas do siebie ciągnął cały czas. I to od nas zależy, czy my się Jemu poddamy, czy nie. Każdy z nas ma jakieś słabości. Te słabości, które czasami wychodzą, jak jesteśmy dalej od Boga, to te słabości wychodzą. Bywa tak, że biorą nad nami górę. I to od nas zależy, czy my im ulegniemy. Tymczasowo, czy już na stałe. Czy będziemy mogli się ostać. Czasami sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jak szykowałem kazanie, dostałem informację od znajomej osoby, że spotkała naszego znajomego, który wcześniej miał problem z alkoholem. Niby sobie z tym poradził, a dzisiaj dostałem taką informację, że widziałam go, jest w strasznym stanie, pijany, pobity, brudny, chudy. Niby sobie poradził, ale jednak wrócił. On nie był chrześcijaninem. Bardzo ciężko jest poradzić sobie samemu, z niektórymi naszymi słabościami. Czasami jest to aż niemożliwe, żeby sobie poradzić samemu bez Ducha Świętego, bez pomocy Bożej, bez takiego wyratowania. Czasami wchodzimy w takie rzeczy, że tylko Bóg może nas od tego uwolnić. Ale nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Niestety, nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Ci, co sobie nie zdają z tego sprawy, nie są w stanie ostać się swoim słabością. Chrześcijanie nawet czasami uważają, że są na tyle silni, że są w stanie zapanować nad swoim życiem, nad swoimi problemami. No to nie jest domena tylko ludzi świeckich, absolutnie. Chrześcijanie też tak uważają, że im pomoc wcale nie jest potrzebna. Oni sobie sami poradzą. I mało tego, czasami też nie zwracają się do Boga, bo sobie sami doskonale z tym radzą. To jest nieprawda. Z tego cieszy się tak naprawdę tylko szatan, bo on wtedy wzmacnia te działanie, wzmacnia, w pewnym momencie pogrąża człowieka. Dochodzi do takiego stanu, że człowiek nie jest w stanie z niego wyjść. I pół biedy, jak zaczyna wtedy wołać Boga i Bóg go wyciągnie. Ale są tacy, którzy całkowicie już odchodzą od Boga. To było zachowanie Opry, jednej z dziewczyn. I było też drugie zachowanie, drugi rodzaj, czyli zachowanie Rut. I ona też za pierwszym razem odmówiła i powiedziała, że ona zostanie z Noemi. Noemi ponownie poprosiła, wy dziewczyny idźcie, wracajcie w swoje rejony. I co zrobiła Rut? Na pewno różne myśli krążyły w jej głowie. Na pewno się zastanawiała, co będzie, jeżeli ja pójdę do obcej ziemi. Ja nie z plemienia Izraela, cudzoziemka, a wiemy doskonale, jak Bóg patrzył na obecność ludów, wśród obcych ludów, pogańskich ludów, wśród dzieci bożych, czyli wśród swojego ludu. Na pewno zastanawiała się, jak zostanie przyjęta, co ją czeka w Izraelu. Na pewno zastanawiała się, czy nie lepiej zostać u swoich, gdzie raczej nikt jej nie powinien skrzywdzić. Ale Rut miała w sercu troszeczkę inne pragnienia, inne uczucia niż Opra. Miała nie tylko miłość do Noemi, nie tylko wierność do Noemi, z której została zwolniona słowami, ale miała też wierność do Boga i miłość do Boga. Bo jak inaczej to wytłumaczyć, że ona zdecydowała się pójść z Noemi do kompletnie obcego kraju i z nią tam pozostać? Uwierzcie mi, samotnej kobiecie w tamtych czasach nie było łatwo. Śmiem twierdzić, że teraz jest łatwiej niż wtedy. Ona, młoda dziewczyna, zdecydowała się pójść do obcego kraju, nie wiedząc, co ją tam czeka. I bardzo fajnie powiedziała, twój Bóg, mój Bóg. To pokazuje, co miała w sercu. W sercu miała Boga. Boga Jahwe. Zwróćmy uwagę, że nie wyparła się Boga. Poszła dalej. I to jest kolejny przykład, który możemy przenieść z ich czasów na nasz czas. Mówimy o kolejnej grupie chrześcijan. Mówimy o kolejnej grupie, która nawraca się, przychodzi do Boga i w momencie, kiedy staje znowu w trudnym punkcie i ma do wyboru jedną drogę, drugą drogę, to oni się nie odwracają od Boga, tylko idą zgodnie z Bożą drogą, która nie zawsze jest prosta, jest kręta czasami, jest wyboista. Dla naszego dobra. Nie dla uciechy Boga, nie dla Bożej uciechy, że my tutaj będziemy się męczyć, tylko to jest dla naszego dobra. Wiemy, jak się skończyła historia. Wiemy? A jak nie wiemy, to wam krótko powiem. Wyszła za mąż, za Izraelitę. Dla kobiet jest to idealne romansidło. Jeżeli sobie poczyta jeszcze, co tam się dalej działo, ich wspólne spotkanie, powiedzmy randkowanie. Ale wszystko się odbyło zgodnie z Bożymi zasadami. Tam nie było jakiegoś przekroczenia. Zarówno ze strony Boaza, jak i ze strony Rut. Czy w kinie? No, powiedzmy, to było otwarte kino. I to nie koniec historii. Bo zwróćmy uwagę, że wierność w stosunku do Boga i przestrzeganie zasad spodobały się Bogu. Na tyle, że Rut została umieszczona w drzewie genealogicznym Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, ona była prababką Dawida. Zobaczcie, jakiego zaszczytu doznała. Była poganką. Rut była poganką. Z plemienia, które powstało z kazirodczego, nawet nie z związku, tylko, no nie wiem, współżycia. Kiedy córki Lota po upiciu ojca współżyły z nim, żeby mieć potomstwo. I z tego narodziły się dwa ludy. Moabici i Amalekici, jeżeli dobrze pamiętam. Amonici. No przecież mówię. Amonici. Dziękuję, Robert. Tak jak czytaliśmy Stare Przymierze, Stary Testament, Bóg nie tolerował pogan wśród Izraelitów. Mało tego, zabraniał im łączenia się. Ale najwyraźniej wierność, postawa, serce Rut, jakie okazała dla Noemi, jaka okazała dla niego, dla Boga, na tyle się Bogu spodobało, że Rut została wyróżniona. Kogo możemy nazwać osobą wierną? I tutaj się posłużę świecką definicją, ale jest bardzo fajna i tak naprawdę bardzo dobrze obrazująca. Są cztery podpunkty. Osoba wierna to nie zdradzający kogoś. Zgadzacie się z tym? Pomimo, że to świeckie? Nie. Służący komuś z oddaniem i przywiązany do kogoś, będący wyrazem przywiązania i oddania. Zawsze postępujący zgodnie z jakimiś zasadami, poglądami i ideami. Zgodny z oryginałem, wzorem lub rzeczywistością. Słowo Boże akcentuje pojęcie wierności na wielu płaszczyznach. I to, co i o tym zaczęliśmy mówić. Wierność na linii człowiek-Bóg. Osoba wierna to nie zdradzający kogoś, czyli nie odwracający się od Boga. Druga Mojżeszowa. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi w dole. I tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie zdradzamy kogoś. Służymy komuś z oddaniem i przywiązaniem do kogoś. Służymy z oddaniem i przywiązaniem do Boga. Zawsze postępujemy zgodnie z jakimiś zasadami, poglądami, ideami, czyli zasadami Bożymi. Zgodny z oryginałem. To jest naszym oryginałem. Jezus Chrystus. My jesteśmy stworzeni na Jego, na Boże podobieństwo. Kto jest naszym wzorem? Jezus Chrystus. I Jezus Chrystus jest też naszą rzeczywistością. Nie dla każdego, dla nas jest. Wierność w Słowie Bożym jest zaakcentowana też na innych polach. Nie tylko człowiek Bóg. Dlatego, że Bóg też, tak jak czytaliśmy w Księdze Mojżeszowej, w Przykazaniach Bożych, jest Bogiem zazdrosnym i nie znosi, jak my tworzymy sobie bożki. I to nie muszą być bożki jako figury lane, bo bożkiem nazywamy to, co jest ważniejsze od Boga. Może to być faktycznie jakaś rzecz, niekoniecznie figura lana, ale są rzeczy, które mocno odciągają nas od Boga. Kiedyś widziałem taki, mam w sumie dwa humorystyczne rysunki, gdzie było pokazane, jak kosmici przylecieli i mieli tam zbadać nasz ziemian. No i jak wrócili, żeby zdać raport, to się zapytali, czy przywieźli jakiegoś ziemianina. Mówi, że nie, ale przywieźli im bóstwo, któremu wszyscy oddają cześć. I pokazali dumnie telewizor. Dla wielu jest to bożek. Czym są jeszcze bożki? Można nazwać też czynności, które wykonujemy. To jest coś, co nas odłącza od Boga. Praca, hobby, wiele rzeczy możemy wymienić w tej kategorii. Czy też ludzie, które też potrafią, autoryteci tak zwani, który swoją nauką, zgubną nauką, bardzo skutecznie wielu odciągnęło od Boga. Inną kategorią to jest człowiek jako sługa Boży na linii sługa Boży Pan, Pan Bóg. Druga Królewska, 2:3. Przestrzegaj wiernie służby Pana Boga swego i chodź Jego drogami, przestrzegając Jego ustaw. Dla Jego przykazań, Jego praw i Jego ustanowień, jak są zapisane w Zakonie Mojżeszowym, aby Ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił i wszystko, dokądkolwiek się zwrócisz. Wierność w służbie to wykonywanie służby ze starannością i z zaangażowaniem nienagannie. W służbie nie mam miejsca na byle jakość. Dlaczego? Bo na to odpowiada Jeremiasza 48:10. Przeklęty, kto wykonuje dzieło niedbale. Przeklęty, kto wykonuje dzieło niedbale. Dlaczego? Bo Bóg jest Bogiem porządku. Bóg jest i Bóg oczekuje od nas zaangażowania. To, co On chce, żebyśmy Mu wykonali, mamy wykonywać z pełnym oddaniem, z wiernością. Dlaczego z wiernością? Żeby to było dokładnie to, co Bóg chce, a nie to, co nam się wydaje. Wierność na linii człowiek-człowiek. Tytusa 2:9-10. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowają całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Ktoś może powiedzieć, do nas to się nie dotyczy, bo już nie ma niewolnictwa. Nie ma sług. W momencie, kiedy pracujemy, jesteśmy zatrudnieni gdzieś tam i wykonujemy jakąś pracę, jesteśmy w jakiś tam sposób sługami. I słowo to nam wręcz nakazuje, żeby prace, które wykonujemy innym, to niekoniecznie są chrześcijanie, mają być wykonywane dobrze. Mamy się też słuchać. Kiedy jesteśmy zwolnieni z wykonywania poleceń naszych pracodawców, naszych zwierzchników, w momencie, kiedy polecenia jawnie stoją, są przeciwstawieństwem tego, czego uczy nas Słowo Boże. Jeżeli z jakiegoś powodu są rzeczy, które musimy wykonać i będą tak naprawdę zaprzeczeniem Słowa Bożego, jesteśmy zwolnieni z wykonywania tego. Wiem, że to jest trudne, wiem, że to jest tak, to jest dosyć delikatna sprawa i łatwo jest stanąć i powiedzieć, że ja tego nie wykonam, bo mi Słowo Boże zabrania. Fajnie, tylko tutaj trzeba naprawdę do tego mądrości podejść, żeby zrobić to w taki sposób, żeby też ta druga strona zrozumiała. Dzięki Bogu mi się już udało to wypracować w mojej firmie po kilku latach, że niektóre rzeczy nie muszę robić, co mogło być, może niekoniecznie jest jakieś tam złe, ale ja tam nie chcę mieć tego, wolę mieć czyste sumienie niż później miałbym przed Bogiem za coś tam odpowiadać. Dobra, idziemy dalej. Wierność na linii człowiek-człowiek tutaj się odnosi do wierność na linii mąż-żona. O tym wielokrotnie było mówione. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. I Mateusza 5:28. Ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę, pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. I ktoś może powiedzieć, okej, to się dotyczy mężczyzn, bo kobiety sobie mogą patrzeć na mężczyzn, jak to jest, z pożądaniem. To jest, nie, to dotyczy każdego, i kobiet, i mężczyzn. No, Pan Bóg zna nas, On nas stworzy, On wiedział, że mężczyźni to jednak wzrokowcy. Im trzeba trochę bardziej przypomnieć, gdzie mają swoje oczy i przy niektórych sytuacjach lepiej byłoby, żeby te oczy powędrowały w inną stronę. Najlepiej w przeciwną od obiektu. Powiedzmy tak. Jak wierność na linii mąż-żona. Wierność nie tylko fizyczna, ale też i ta wewnętrzna, duchowa. Nie tylko czystość małżeńska, nie tylko łoże czyste, ale też i serce czyste. Bo jakiś czas temu mówiliśmy o tym. Jest to bardzo ważne i to jest bardzo akcentowane w Słowie Bożym. Właśnie ten rodzaj jedności. Ten rodzaj wierności. Dlaczego? Bo wierność jest to podstawą jedności. Jak Bóg wynagradza wierność? Czytaliśmy, jak wynagrodził Rut. A ty może jeszcze nie wiedziała, kim ona się stanie dla pokoleń. Teoretycznie nikim szczególnym, praktycznie widzimy jej oddanie i możemy tak naprawdę też brać z niej przykład. Bo po to Bóg daje pewne przykłady w Słowie Bożym, w Starym Testamencie, jak należy postępować. Z których bohaterów brać przykład, a z których nie. Bo Bóg później pokazuje konsekwencje działań. I mamy tak. Mamy Joba, mamy Eliasza, każdy z nich został za swoją wierność Bogu, każdy z nich został wynagrodzony. Jobowi zostało przywrócone wszystko to, co stracił. Eliasz, no, miał fajną wycieczkę. Każdy z nas chyba chciałby mieć taką wycieczkę, jaką miał Eliasz na koniec swojego życia. Nie wszyscy zostają wynagrodzeni, tak jak Job, Eliasz, tutaj na ziemi. Rut też została wynagrodzona. Dostała wspaniałego męża i dostała, można powiedzieć, drugie życie. A nie wszyscy są wynagradzani tutaj, na ziemi. Ale wszyscy są wynagradzani tam w niebie. Wielu było wiernych Bogu do samego końca i przepłacili to życiem. Zaczynamy od proroków starotestamentowych. Chociażby, którzy zostali uśmierceni przez Izabel. O apostołach. Tylko jeden normalnie umarł ze starości. Pozostali zostali zabici. Mówimy też o tych wszystkich, co wytrwali do końca w czasach teraźniejszych. Może nie na naszych terenach, no może nie w naszym kraju czy na naszym kontynencie, ale całkiem niedaleko. Są miejsca, gdzie ludzie giną za wierność Bogu do samego końca. I każdy z nich, który ostoi się do samego końca, wytrzyma w tym, dostanie nagrodę tam w niebie. Jeszcze, a ta nagroda niebiańska jest dużo cenniejsza niż ta ziemska, niż cały prestiż, niż całe wszystkie te dobra tego świata. Delikatna nagroda, niebiańska, delikatna nagroda jest naprawdę, jest dużo bardziej, zdecydowanie bardziej wartościowa niż, nie wiem, największa nagroda, na którą można spotkać na tym świecie, można dostać. Ale Bóg też karze niewiernych. To nie jest tak, że to działa tylko w jedną stronę. Jesteś wierny, to dostajesz nagrodę. Ale jeżeli jesteś niewierny, to dostajesz to, na co zasłużyłeś. Synonimem niewierności tak naprawdę jest zdrada. 4 Mojżeszowa, 14:33. Lecz i synowie wasi będą koczowali na pustyni przez 40 lat i poniosą karę za waszą niewierność, aż zniszczą wasze trupy na pustyni. Zwróćmy uwagę, że teraz jest czas łaski. Teraz troszeczkę Bóg inaczej działa, bo my jesteśmy, dzięki naszemu Zbawicielowi, jesteśmy my tak naprawdę w okresie łaski, ale każdy z nas odpowie za wszystko podczas sądu ostatecznego. A jak popatrzymy, co się działo w Starym Testamencie, przed narodzinami Jezusa, to widzimy, że każdy, który dopuszczał się zdrady, ginął, bracia i siostry, ginął. Ci, którzy zrobili sobie cielca pod nieobecność Mojżesza i nie chcieli zawrócić ze swojej złej drogi, zginęli. Ebiatar i Joab sprzeciwili się namaszczeniu Salomona. Sprzeciwili się temu, co wydał poleceniom Dawida. A my wiemy, że to były Boże polecenia. Zginęli. Niektórzy zginęli z rąk Boga, niektórzy zginęli z rąk ludzi, ale zdrada zawsze kończyła się śmiercią. Niektórzy próbowali żyć z piętem zdrady. Ale słuchajcie, to wykańcza. Wykańcza psychicznie, wykańcza fizycznie. Nie wszyscy sobie w stanie z tego poradzić. Judasz był przykładem, który sobie nie poradził ze zdradą. Każdy z nas uchybia. To nie jest tak, że Judasz był grzesznikiem, a my wszyscy jesteśmy wspaniali. Piotr wyparł się Jezusa. Piotr nie, w pewnym momencie zdradził Jezusa. Ale czy on zginął? Nie. Bo wiedział, jak się zachować. Żałował, pokutował, Bóg mu przebaczył. Czy wszyscy Izraelici zginęli, którzy oddawali hołd cielcowi? Nie. Bo Bóg dał też szansę dla tych, którzy mieli się w tym momencie odwrócić i mieli przejść na stronę Mojżesza, ci, co przeszli na stronę Mojżesza, czyli odwrócili się od cielca, z powrotem wrócili do Boga, przeżyli. Bóg daje szansę, daje łaskę na odwrócenie się od swoich występków. Na odwrócenie się od zdrady. Wielu skorzystało z tej szansy. Wielu nie. I bracie i siostro, to zależy teraz od ciebie. Kim chcesz być? Chcesz być Orpą, która przyszła, poznała Boga, ale w pewnym momencie odwróciła się? Nie wiem, co się dalej z nią stało. Słowo Boże nic nie mówi. Możemy się tylko domyślać, że jak wróciła w swoje rejony, to pewnie wróciła też do swojego Boga, odwracając się od Boga Jahwe. Czy chcesz być, bracie i siostro, Rut, która była wierna Bogu do samego końca? To już od ciebie zależy. Bo jaką decyzję podejmiesz, taką poniesiesz konsekwencje. Jeżeli to będzie dobra decyzja, czeka cię niesamowita nagroda od naszego Pana, naszego Króla i od naszego Stworzyciela. Jeżeli podejmiesz złą decyzję, to też coś na ciebie czeka. A ja nikomu tego nie życzę. Ani sobie, ani wam. Chciałbym, żebyśmy wszyscy dostali tą nagrodę. I o to trzeba się modlić. Módlmy się o siebie nawzajem też. Wtedy, kiedy upadamy, kiedy z jakiegoś powodu się odwracamy od Boga, kiedy dopadają nas słabości, po to jesteśmy. Po to Bóg dał też społeczność. Nie po to, żeby tylko brać, ale też dawać wsparcie, modlitwę, pomoc. Mamy się też budować jeden od drugiego. Tak, abyśmy wszyscy, tak jak czytaliśmy, żebyśmy wszyscy tego biegu dokonali i tak poetycko zakończę i na górze się spotkali. Amen.